Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy w oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Beata Łukaszek, jestem młodszym wychowawcą. Panie Jarosławie, jak wyglądało Pana życie przed umieszczeniem w jednostce penitencjarnej?
Dzień dobry. Wydaje mi się, że całej historii mojego umieszczenia w zakładzie penitencjarnym, całego mojego życia, raczej nie uda się nam przeprowadzić takiego wywiadu, bo to zabrakłoby nam czasu, ale tak w skrócie. Ja od 30 przeszło lat nie mieszkam w Polsce, od 89 roku. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych. 15 lat do tyłu wyjechałem do Francji ze względu na to, że otrzymałem tam kontrakt związany z moją profesją, a to jest projektowanie i wykańczanie wnętrz. I w tym czasie odwiedził mnie mój syn, który miał wypadek. I w tym momencie moje całe życie odmieniło się praktycznie o 180 stopni. Ze względu na to, że syn musiał pozostać w szpitalu. Ja byłem zmuszony zamknąć firmę, którą zacząłem budować w latach 90. w Polsce, ale zacząłem naprawdę działać dopiero w 2008 roku. Nie chcę chodzić w szczegóły, dlaczego zamykałem tą firmę, ale zależało po prostu mi na tym, aby być bliżej syna, gdyż jak się urodził, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i miałem z nim kontaktu. Było to sporadycznie, telefonicznie. No oczywiście po jakimś czasie mój syn zaczął do mnie przyjeżdżać i był to dobry kontakt. Ale tak jak w Polsce zaczęły się zmieniać wszystkie sprawy związane z demokracją, skończyła się komuna. Jednocześnie weszły inne rzeczy, takie jak narkotyki i rzeczy, których akurat nie powinniśmy chyba przyswajać sobie z zachodu. No i mój syn oczywiście, będąc dobrym człowiekiem i mądrym i oczywiście, który się uczy dobrze, nagle okazało się, że ma problemy. Dlatego ja zdecydowałem, żeby prowadząc firmę i w Stanach Zjednoczonych, otworzyć tutaj małą firmę, która pozwoli mi na to, aby być z nim i troszeczkę więcej poświęcić dla niego czasu. No i tak się stało. Miałem około rok czasu firmę w Polsce. No i niestety musiałem wyjechać, dlatego że zażądano po prostu, mówiąc szczerze, ode mnie okupu, abym płacił haracz. Ja przez ten czas, jaki byłem w Stanach Zjednoczonych, nawet nie pomyślałem o tym, że wtedy, kiedy w Polsce wszystko się zmieniło i ma być niby lepiej, przychodzą ludzie i chcą, żebym płacił za to, że pracuję. Podjąłem decyzję, aby wyjechać do Francji, dostałem propozycję pracy i tak jak mówiłem, mój syn przyjechał do mnie w 2010 roku. W tym czasie dostałem kilka projektów, które musiałem zrealizować i zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Mój syn miał wypadek i praktycznie rzecz biorąc został inwalidą. Nie chcę już wchodzić w szczegóły, jaki to był proces, ile to czasu trwało. W trakcie tego procesu oczywiście zaniedbałem tą swoją firmę tutaj. Poprosiłem osoby, które ze mną współpracowały, aby zakończyły działalność, aby zamknęły firmę. Co teraz się okazało, tak się nie stało. Po prostu osoba, która była do tego upoważniona, wykorzystała moment, w którym mnie nie było, zamknęła firmę na swoich zasadach, czyli obciążyła mnie wszystkim, a środki, które pozostały, przygarnęła dla siebie. W 2000, to było chyba w 2019 roku, po tak długim okresie, po wyleczeniu mojego syna, bo pierwszą decyzją była amputacja nóg, ale ja nie chciałem się na to zgodzić i zajęło to kilka lat, aby doprowadzić go do stanu, jak to można brzydko powiedzieć, używalności. Także uratowałem mu nogi, mój syn jest inwalidą we Francji, pracuje ze mną, jednocześnie kontynuuje rehabilitację, ma spotkania z psychologami, psychiatrą, gdyż w trakcie tego leczenia załamał się psychicznie i niestety zachorował również na chorobę psychiczną, którą staraliśmy się zaleczyć i jest to zaleczone, ale niestety musi być kontrolowane. No i pewnego dnia, jak przyjechałem do Polski, 2023 rok, będąc we Wrocławiu, podeszło do mnie trzech panów. Poprosili mnie o dowód osobisty. Okazało się, że to policja. I dowiedziałem się, że jestem poszukiwany przez policję od 15 lat i jestem aresztowany. tak znalazłem się właśnie tutaj. Oczywiście nie od razu tutaj, bo to był okres przejściowy, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, no i teraz obecnie jestem w Szczypiornie.
A czy nie miał pan takiej potrzeby, żeby skontrolować to, w jaki sposób została pana firma w kraju zamknięta, żeby mieć pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem?
Nie, no to w tym momencie ja cały czas siebie obwiniam o to i na pewno przechodziło mi przez myśl, i to nie raz, jak to się stało, ale tak jak mówię, miałem kontakt z osobą, która tym się zajęła w tym czasie i to wszystko miało być zakończone, miało być wszystko okej. Ja wiedziałem tylko o dwóch, trzech sprawach, które muszę zakończyć, ale proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy jedyny syn, ja nie mam innej rodziny, mam tylko syna, nie mam żony w Stanach Zjednoczonych, nie mam innych dzieci, ma taki wypadek i praktycznie człowiek musi się skoncentrować na ratowaniu, już nie mówię jego życia, ale jego przyszłości, bo jak można inaczej myśleć, gdy człowiek ma 20 lat, łamie dwie nogi i musi od nowa się uczyć chodzić, musi od nowa zaczynać życie. 7 lat zajęło jego postawienie na nogi, 3 lata na wózku, 2 lata o kulach. Ja naprawdę wszystko, co tylko i o czym tylko myślałem, to było to, żeby jego po prostu wyciągnąć z tego problemu.
A nie ma teraz pan takiej refleksji, że to dopiero teraz jest trudno pomagać dziecku, kiedy pan jest pozbawiony wolności?
No oczywiście, że tak, dlatego że mój syn nie ma ze mną kontaktu. Ja w Polsce mam rodzinę, jest to moja matka. Ale nie mogę jednej rzeczy zrozumieć, dlaczego na przykład jest to brane jako argument przeciwko mnie, że ze względu na to, że moja mama jest jedyną osobą w Polsce, a mój syn mieszka obecnie we Francji, gdyż przez ten cały wypadek dostał francuskie dokumenty, wywalczyliśmy rentę dla mojego syna, jest to argument, że ja nie pozostanę w Polsce i nie mogę odbywać swojej kary w systemie elektronicznym, dlatego że sędzia i pan prokurator uważają, że ja wyjadę z tego kraju. Nie rozumiem tego.
Czy chciałby pan cofnąć czas, żeby coś móc jednak zrobić inaczej?
No na pewno, gdyby tylko to było możliwe, to po prostu zapłaciłbym ten swój dług. To jest około 90 tysięcy złotych. Ja proponowałem, oczywiście po aresztowaniu, ale okazało się, że nie, że ja muszę otrzymać swoją karę, czyli firmę, którą, na szczęście firmę, którą mam do tej pory w Stanach Zjednoczonych, prowadzi inna osoba. Po wypadku mojego syna było to po prostu moim priorytetem i załatwiłem to wszystko w taki sposób, ale nigdy się nie spodziewałem, że będę aresztowany i firmę, którą miałem we Francji, no prawdopodobnie stracę, dlatego że już jest to około 8 miesięcy, kiedy przebywam w areszcie i firma ta nie jest w stanie sama siebie finansować. Jest to restauracja, jest ona zamknięta. Wiadomo, że przy takim biznesie, gdy klienci przychodzą i jak to się mówi, całują klamkę, no to traci się klienta każdego dnia. A mieliśmy już dobrą reputację, gdyż nasza firma działała. Nasza, mówię, bo po prostu zrobiłem to ze względu i z myślą o synu. 7 lat. Także nie dano mi szansy, abym uregulował swój dług. Moim zdaniem kara, jaką ja otrzymałem, to jest 1 rok i 6 miesięcy więzienia, jest nieadekwatna do tego, co uczyniłem. Nie byłem nigdy karany, nie byłem nigdy poszukiwany, a tu się okazało, że ja jestem poszukiwany przez 15 lat. Nie dostałem żadnego dokumentu, który by mi pozwolił na to, żeby tą sprawę uregulować.
Czyli względem pana przestępstwa może pan powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie jest pan krytyczny co do tego czynu niekorzystnego rozporządzania mieniem.
Nie. Oczywiście, że jestem krytyczny, bo tak nie powinno być, żeby osoby, które dajmy na to prowadziły ze mną biznes, zostały jakoś pokrzywdzone. Ale jest, na pewno by było lepiej, gdyby można było swoją winę naprostować, czyli zapłacić, dajmy na to, osobom pokrzywdzonym, które by na pewno były bardziej z tego zadowolone niż z tego, że ja jestem we więzieniu, bo w sumie mój dług jest cały czas nieuregulowany. Ja nie mam żadnych asset tutaj w Polsce, a wszystkie rzeczy, które mogę zrobić i mogę uregulować, są zablokowane ze względu na to, że nie mam po prostu możliwości kontaktu z moim bankiem, nie mam możliwości kontaktu z niczym.
Proszę teraz powiedzieć, jak pan funkcjonuje w warunkach izolacji penitencjarnej? Jak pan się czuje w takich realiach życia więziennego i jak wygląda pana czas spędzany tutaj w celi, jak i poza nią?
Mówię pani, każdy człowiek, który dostaje się do więzienia, jest to szok. Co tu dużo mówić? Są to nowe doznania, to jest na początku jakiś niepokój, strach, wszystko jest nowe. Wiadomo, że więzienie jest postrzegane przez filmy, przez jakieś opowieści. Pewnie, że jest inaczej, ale w tym momencie jest to przeszło 8 miesięcy od momentu, kiedy ja się dostałem do więzienia i zaczyna, to mnie przeraża, powiem szczerze. Człowiek zaczyna się przyzwyczajać i stara się jakoś tutaj żyć, musi żyć, bo nie wiem, współczuję ludziom, którzy się załamują i zamykają się w sobie, siedzą w celi i nie chcą nic zrobić. Tutaj oczywiście jest to co innego, bo jest to ośrodek półotwarty, czyli osadzeni mogą pracować, mogą się czymś zająć i mogą spędzać ten czas inaczej niż w celach takich zamkniętych. Ale jest to ciężkie, bo świadomość tego, że człowiek wyjdzie i czeka na niego milion rzeczy, które są niezałatwione, tak jak w moim przypadku, a znam tutaj bardzo dużo ludzi, którzy są w podobnych sytuacjach i mają biznesy, które po prostu upadają albo są zaniedbane. I żeby odbudować się w tak szybkim czasie, w momencie, kiedy na całym świecie jest internet i wszyscy biznes po prostu rozwija się bardzo szybko, jest to niemożliwe, żeby odbudować nawet po kilku miesiącach swój biznes. Tutaj jedyną rzeczą taką, kadra wiadomo. I nie będę tutaj chwalił, że wszyscy są super, bo nie jest tak. I mówię w tej chwili szczerze, niektórzy strażnicy rozumieją to, niektórzy nie. No ale to niestety, to jest to więzienie, to nie jest przedszkole, ani żadna kolonia. Jest to przykre, jak się dzwoni do domu i ktoś się pyta, czy czegoś tobie nie potrzeba. No wiadomo, że każdy i każda rodzina chciałaby tutaj, jak to się mówi, nieba uchylić, ale no jest to strasznie trudny czas i ludziom, którzy są już w wieku moim, no jest to po prostu odbieranie tej końcówki życia, no nie wiem jak to powiedzieć, ale dawanie dużo do myślenia. Na pewno nie jest to jakaś straszna rzecz, każdy kto popełnił jakieś przestępstwo ponosi tego konsekwencje, ale widzi się taką troszeczkę niesprawiedliwość. Ludzie, którzy dajmy na to powinni według mnie być i odbywać karę, są na zewnątrz, a ludzie, którzy mogliby dajmy na to pracować i dostać dozór kontrolowany, będą tutaj siedzieć.
A jakie ma pan plany, gdy zakończy pan pobyt w izolacji penitencjarnej? Czy zostaje pan w kraju, czy wyjeżdża? Jak będzie wyglądało pana życie?
To wszystko zależy od tego, kiedy będę mógł uregulować swoje sprawy związane z moim. Oczywiście to nie są dla mnie w tym momencie. Pracując 36 lat za granicą, będę na pewno w stanie uregulować swoje długi. Jest moja rodzina. Czy będę wyjeżdżał za granicę? No trudno powiedzieć mi, że nie będę wyjeżdżał. Ja mam dwa obywatelstwa. Mam obywatelstwo amerykańskie plus dostałem dokumenty, dowiedziałem się francuskie. No przykro mi, no nie mam tu nikogo, oprócz matki, kto by mnie tutaj przytrzymywał, a jednocześnie zaczynać biznes ze świadomością tego, że przyjdą jacyś smutni panowie i będą chcieli ode mnie haracz. Naprawdę nie chcę się tego robić. Jedyną rzeczą, może to śmieszne zabrzmi, która mnie może zatrzymać, może poznam jakąś piękną panią i zostanę.
A czy dalej sen jest jakby uwzględniany w tych planach, że dalsza opieka jest konieczna?
To jest fajne pytanie. Ostatnio mój syn przyjechał specjalnie, żeby się ze mną spotkać, bo dostałem odmowę dozoru elektronicznego i ja mówię, Maksym, słuchaj, tyle się tutaj namęczyłem i tyle zniosłem i widzę, że tutaj nie dajecie sobie rady i prawdopodobnie po załatwieniu mojej sprawy tutaj związanej z zapłaceniem swojej kary i odbyciu tego więzienia, ja prawdopodobnie będę chciał wyjechać. Na to mój syn odpowiedział, ja też. Ja spojrzałem na niego i mówię, no zobaczymy, jak to będzie. I pytanie od dorosłego człowieka, czyli co, już mnie nie kochasz?
A czy tak na koniec naszej rozmowy miałby pan jakąś radę dla słuchaczy, jeżeli by znaleźli się w takiej przykrej sytuacji, że ktoś z ich bliskich, z rodziny, z przyjaciół znalazłby się w izolacji penitencjarnej, to w jaki sposób należałoby wspierać te osoby? Na zasadzie pana własnego takiego doświadczenia, co warto mówić i w jakiej formie to wsparcie osobie za kratami ofiarować?
W tym momencie, tak jak pani powiedziała, mam troszeczkę doświadczenia i już tutaj troszeczkę jestem i widzę i znam i rozmawiam z osadzonymi. Co byłoby dobre? Na pewno byłoby dobre, przynajmniej w takim ośrodku, gdyby była możliwość, może nie dzwonienia raz na dzień, 5 minut, bo taka jest możliwość tutaj, ale żeby chociaż raz w tygodniu ktoś mógł porozmawiać 10, 15, 20 minut. Dlaczego? Przez 5 minut nie można niestety nic załatwić. Ja już nie mówię o swoim przypadku, bo jest to tragedia. Ja nie jestem w stanie załatwić nic za granicą, nie jestem w stanie zadzwonić za granicę. I następną rzeczą dobrą by było, no wydaje mi się, że aby tutaj powstał na ośrodku jakiś możliwość zakupu jedzenia. To jest takie może banalne, ale tutaj ludzie po prostu o tym myślą i tu jest tak, wypiska co tydzień i czeka się na następną wypiskę. A tak nie powinno być. To powinno być na zasadzie, że okej, mam możliwość kupienia tego, tego. Wiem, że to jest nierealne, że to są bzdury, to są marzenia ściętej głowy. Na pewno mądrą rzeczą jest, jeżeli ktoś, co nie daj Boże, myśli o tym, że może się dostać do więzienia, pozałatwiać swoje sprawy tak, aby nie pozostawiać jakichś niezałatwionych spraw i może to głupio zabrzmi, ale być przygotowanym chociaż w małym stopniu, aha, i zabierzcie ze sobą pieniądze, bo to są potrzebne rzeczy, które trzeba mieć, jak się człowiek dostaje do więzienia. Także mieć tą żelazną kasę, nosić przy sobie te chociaż 300, 400, 500 zł, bo jest ciężko na początku.
Czy na zakończenie dla słuchaczy coś jeszcze sam od siebie miałby pan do dodania?
Ode mnie. Ja powiem jedno. Nigdy nie starajcie się dostawać, czy tu jest pięknie, czy ładnie, czy jesteście na ośrodku zamkniętym, czy jest to półotworek. Ludzie, róbcie tak, żebyście się tutaj nie dostali i starajcie się, żeby całe życie pozostać na zewnątrz.
Jak ma pan na imię?
Mam na imię Marcin.
Panie Marcinie, jak pan funkcjonował przed umieszczeniem w jednostce penitencjarnej? Jak wyglądało dotychczas pana życie i co takiego się w pana życiu podziało, że trafił pan do izolacji?
Tak pokrótce tylko powiem, bo to gdybyśmy mieli tak w szczegółach wszystko, no to wiadomo, że trochę dużo czasu by zajęło. W każdym bądź razie, no moje dzieciństwo przebiegało przeciętnie, jak chyba większość każdego przeciętnego młodego człowieka. Nic nadzwyczajnego się nie działo. Chodziłem do szkoły podstawowej, potem średniej, zacząłem studia, ale przez cały okres nie miałem problemu z nauką. Udzielałem się gdzieś tam poza lekcjami sportowo. Grałem zawodowo w piłkę przez 8 lat. Przerwałem w momencie kontuzji. Potem ćwiczyłem taekwondo. Generalnie nie nudziłem się. Od strony domowej, że tak powiem. Mam brata starszego, z którym też ten okres dzieciństwa dobrze wspominam, bo to tylko 2 lata różnicy. W domu generalnie nic nie przewijało się takiego, co mogłoby spowodować, że czułbym się zagrożony, albo co mogłoby wpłynąć na to, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast był jeden problem, mianowicie alkohol pojawia się w moim domu od strony ojca. Ojciec pracował w służbach mundurowych, był policjantem śledczym. Często go nie bywało w domu, natomiast no, ten alkohol, który towarzyszył, był zdecydowanie nadużyciem. Myślę, wydaje, dzisiaj już mam wiedzę dosyć sporą na ten temat, więc wiem, że to nie było jakieś takie normalne i być może to spowodowało, że gdzieś ten alkohol u mnie się pojawił. Co prawda krótko przed dorosłością, czyli przed 18 rokiem życia, gdzieś jakieś pierwsze styczności miałem z tym, ale przez większość lat później dorosłych jakoś ten alkohol nie dominował u mnie. Generalnie chyba jak większość takich zdrowych ludzi gdzieś sobie po prostu był i momentami w większych ilościach, mniejszych, ale generalnie to zawsze się wiązało z jakąś rozrywką, a nie z życiem codziennym. Natomiast cały czas mam z tyłu głowy to, co przedstawiał, to, co widziałem u ojca, gdzie nie było tej izolacji. Czyli dla niego ten alkohol był wszędzie, i w pracy, i po pracy, i jak chciał dużo, to dużo, jak chciał mało, to mało. I często gdzieś odbijało się to gdzieś ode mnie, ale no to jedyna taka rzecz, którą mogę dzisiaj powiedzieć, że była inna niż powinna być. Natomiast odniosłem gdzieś jakieś wyżyny, w sensie swojej tego, co chciałem osiągnąć, jakieś kariery zawodowej, wykształcenia, języków i tak dalej. Więc to jest jakiś tam niewątpliwy sukces i gdzieś tam to wszystko działo się tak, można powiedzieć, książkowo, że byłem w związku, miałem pracę, gdzieś tam potrafiłem sobie w życiu poradzić, w wielu sytuacjach nauczyłem się wielu rzeczy, takich, których chyba mężczyzna powinien znać, wiedzieć i coś zrobić, więc nie czuję się jakoś niedowartościowany w tym temacie. Natomiast też na terapii, którą odbyłem, bo odbyłem taką terapię na wolności, dowiedziałem się, że gdzieś miałem wysoki pułap, wysokie poprzeczka, gdzie sobie postawiłem dosyć wysoko. Ja to osiągnąłem oczywiście kosztem swoich emocji, swojego zdrowia może po części, ale generalnie sprawiałem to przyjemność. I w pewnym momencie mocno gdzieś runąłem, bo gdzieś doszło do sytuacji, gdzie coś mi nie wyszło. Nie poradziłem sobie z pewnymi rzeczami i w pracy, i gdzieś osobiście to wszystko się przegadało. Kumulowanie się pewnych emocji gdzieś i gdzieś coś strzeliło i gdzieś poszedłem pod skocznię i to moc skocznie był alkohol. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jest to problem, że on spowodował ten alkohol, takie moje działania, które właśnie spowodowały, że działałem może trochę irracjonalnie i gdzieś doszło do tego, że zacząłem popełniać pewne przestępstwa. Czy może to nie, może ostro to brzmi, ale tak, no w świetle prawa to są przestępstwa. Przecież nie jestem tutaj osadzony za nic, tylko za przestępstwo. I to jest przestępstwo związane z alkoholem. Poprowadziłem auto pod wpływem alkoholu, zostałem zabrane prawo jazdy na okres 5 lat i zakaz prowadzenia 5 lat. Miałem nieco 1 promil w wydychanym powietrzu. Obecnie mam karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. To jest też połączony wyrok właśnie między innymi za ten alkohol plus bodaj paragraf 286, czyli oszustwo. Próbowałem gdzieś tam wybrnąć ze swoich problemów i gdzieś tam wpadłem w takie, a nie inne środowisko, ale myślę, że też alkohol właśnie spowodował, bo gdybym wcześniej zareagował i nie doszłoby do takich sytuacji, gdzie człowiek już pod wpływem takiego ciągłego picia no, podejmuje decyzje nie takie, jakby chciał, nie takie, jak powinien właściwie, no to może by to, a na pewno by to inaczej wyglądało, a tak niestety doszło do czego doszło. Potem, po tej terapii, ja oczywiście sobie priorytety zmieniłem i też dużo się nauczyłem o sobie, o tym, jak powinienem funkcjonować. Natomiast na pewne rzeczy już było za późno, bo pewne wyroki zapadały z uwagi na mój stan zdrowia, bo też jestem po dwukrotnym zapaleniu trzustki. Cały czas ten stan zdrowia nie jest tak, jak być powinien. Tutaj, szczególnie w zakładzie karnym, bardzo mocno to odczuwam i nie ukrywam, że to też gdzieś tam na mnie oddziałuje. Natomiast po tej terapii, po tym wszystkim, no już wiedziałem, że i tak kara mnie ominie i będę musiał te wyroki odbyć. Nie byłem wcześniej w zakładzie karnym, więc trudno mi było sobie gdzieś tam wyobrazić, jak to może być. Dzisiaj, można powiedzieć, funkcjonuję w tym zakładzie zupełnie inaczej. No i to tak pokrótce. No.
A jak się pan odnalazł w realiach życia więziennego? Czy to funkcjonowanie czasami pana przerasta, czy jakby się pan w to na tyle wdrożył, że ten stan psychiczny jest u pana stabilny?
Tak, tak jak powiedziałem, jest to moje pierwsze odbywanie kary w zakładzie karnym i od razu powiem, że no, wszedłem tutaj trochę przygotowany, może psychicznie z tego względu, że wiedziałem, że to mnie czeka. Także gdzieś tam próbowałem sobie to ułożyć, natomiast wiadomo, rzeczywistość weryfikuje i nie jest to łatwe dla mnie tutaj ten pobyt. To odbywanie kary nie jest łatwe, ale odnalazłem się na tyle, że zakład karny też no, od razu dał mi możliwość jakby chociażby w części na tyle, ile mógł, tak uważam, dać zajęcie, czyli pracuję na bibliotece właściwie od drugiego dnia, gdzie tutaj trafiłem. Jest to praca dosyć na tyle ciekawa, że mam czas na to, żeby z jednej strony pogłębić wiedzę książkową, a z drugiej strony przychodzą tutaj, mam kontakt z osadzonymi z całego zakładu, nie tylko jakby ze swojej celi, z tego zakładu. Też mogę w jakiś sposób doradzić, pomóc. Mamy dostęp do pewnych narzędzi w postaci komputeru, możemy jakieś drukować pisma, też pomagać, wytłumaczyć też osadzonym. Ja mam jakąś tam, powiedzmy, wiedzę już nabytą, to też mi pomaga jakby w tym, co tutaj robię i też pomaga mi jakby się odnaleźć w tej rzeczywistości. Ale tak naprawdę każdy dzień jest dla mnie jakąś nauką i staram się wyciągać wnioski z tego, co powoduje u mnie i radość, i smutek tutaj będąc, więc sobie to troszeczkę analizuję. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Jesteśmy zamknięci, jesteśmy w grupach i wszyscy razem i osobno. Każdy z nas jest inny, każdego z nas denerwuje i śmieszy coś innego. Musimy się nauczyć trochę tutaj od nowa żyć i funkcjonować. Więc na pewno nie jest to łatwe, ale generalnie odnalazłem się na tyle, że jestem w stanie sobie tutaj jakoś poradzić. Mamy kontakt telefoniczny z rodzinami, mamy widzenia, więc jesteśmy też, jakby ja jestem w systemie półotwartym, czyli też mam możliwość nie tylko bycia w samej celi, ale też wyjście na salę, chociażby uczestniczyć w grach, w zajęciach na świetlicy, obejrzeć telewizor, więc generalnie jakieś to ułatwienie jest. Najbardziej brakuje oczywiście, wiadomo, rodzinne, najbliższych, no i tak naprawdę człowiek sobie myśli, że już by chciał coś tam zmieniać na przyszłość, no ale musi najpierw sobie tutaj tą karę odbyć.
Czy po wyjściu na wolność zmienią się u Pana życiowe priorytety?
Tak, na pewno i te priorytety już się zmieniły. Ja wracam cały czas do terapii, bo to jest związane z moim problemem alkoholowym. One już się zmieniły. Natomiast no tutaj to jest dodatkowy czas dla mnie, żeby jeszcze wszystko sobie na raz poukładać. Jestem też zakwalifikowany do odbycia terapii w zakładzie karnym, więc ta terapia się zbliża i myślę, że to dla mnie będzie taka dodatkowa lekcja na to, żeby jeszcze raz przerobić te wszystkie moje problemy, traumy, rzeczy, które się wydarzyły z punktu widzenia zakładu karnego, z punktu widzenia osadzonych. I to też będzie na pewno narzędzie do tego, żeby jeszcze sobie to wszystko poukładać i te priorytety, które już mam, jakby utrwalić, ewentualnie coś zmienić. Mam pomysł na pracę. Ja już pracuję cały czas też z rodziną, bo muszę nadmienić też to, że zanim trafiłem na terapię i kiedy popełniałem te przestępstwa i kiedy spożywałem alkohol w nadmiernej ilości, spowodowałem, że utraciłem wiele rzeczy. Rodzina, znajomi, praca, pewne uprawnienia, choćby to do kierowania pojazdami, zdrowie, co dzisiaj się okazuje, jest dla mnie najważniejsze, bo mimo, że nie mam tu dostępu do pewnych rzeczy, to tak naprawdę martwię się o zdrowie. Więc priorytety mam, wiem co chcę zrobić, co chcę osiągnąć. Na pewno zmądrzałem, na pewno wiem, że jestem chory i do końca życia będę musiał na tym pracować. To nie jest tak, że ja tutaj teraz wyjdę i będę mógł sobie po prostu funkcjonować dalej. Pracowałem nad tym, ale wiem, że też popełniłem parę błędów po terapii, więc no, cały czas praca będzie przede mną i to mam poukładane w głowie, tak? Zobaczymy, jak będzie dalej.
Czy na koniec naszego wywiadu mógłby Pan powiedzieć słowo do słuchaczy? W przypadku, gdyby ktoś z ich bliskich znalazł się w izolacji penitencjarnej, w jaki sposób mają wspierać swoje osoby bliskie, przyjaciół, członków rodziny? Czy też jak sami słuchacze mają postępować, żeby nie generować sobie takich prawnych problemów w życiu?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, żeby wszyscy ci, którzy mają jeszcze możliwość zrobić coś, żeby tu nie trafić, to proszę pamiętać, że jeżeli mają problem alkoholowy, to prawo działa tak, że alkohol nie jest żadną łagodzącą alternatywą, żeby tego wyroku nie odbyć albo cokolwiek. Jeżeli popełnimy przestępstwo pod wpływem alkoholu, i tak tę karę odbędziemy, to jest raz. Dwa, odbywanie kary w systemie penitencjarnym nie jest jakimś wyrokiem śmierci, czy też wyrokiem, gdzie do końca życia tu będziemy. Są pewne możliwości na to, żeby opuścić zakład karny, są możliwości, żeby przerwać karę, natomiast kiedy jest się tutaj przez dłuższy okres, tak jak u mnie w moim przypadku, 2 lata, być może to się okaże jeszcze trochę więcej, albo i nie, no ale te 2 to już, jest taki spory okres, spora rozłąka, więc trzeba nauczyć się, jak ja mam jakąś tam umiejętność, staram się przynajmniej to robić, dozować sobie te emocje, żeby one nie były ani nie szły zbyt nisko, ani zbyt wysoko, żeby to nie była taka sinusoida. Każdy dzień starać się jakoś akceptować na spokojnie. No oczywiście kontaktować się, rozwijać, wspierać się duchowo, przede wszystkim na spotkaniach, które mamy, widzenia. Wystarczy godzina rozmowy i my jesteśmy spokojniejsi, wiemy, co się dzieje na zewnątrz, rodzina jest spokojniejsza, bo wie, co się dzieje z nami. Na pewno nie obiecywać sobie zbyt wiele, nie wyprzedzać faktów. Ja też staram się tego uczyć. W początkowej fazie, tych pierwszych miesiącach też nastawiałem się na pewne rzeczy poprzez to, co mówi prawo i tak dalej, ale tak naprawdę musimy sobie uznać, że tu jesteśmy i musimy się poddać pewnemu rygorowi. Jeżeli to zrobimy, wtedy nam też ułatwia to funkcjonowanie w zakładzie karnym. Ułatwia nam na pewno. A takie nastawianie się, to znowuż budowanie sobie emocji i gdzieś tam wdrapowanie się na wyżynę, bo już myślimy, że przeskoczymy coś. Potem nagle się okazuje, że nie jest po naszej myśli i znowuż mamy rozchwiane emocje, znowuż jesteśmy zdenerwowani. To wpływa na wszystko, na to, czy chcemy jeść, czy chcemy spać, czy nie możemy. Odbija się to na rodzinie, bo też słyszałem tutaj, jak odbywają się czasem rozmowy pod wpływem emocji z rodziną, czy z współosadzonymi. Więc najważniejsze jest to, żeby sobie po prostu uświadomić, gdzie jesteśmy, co możemy, czego nie możemy, no i żeby każdy dzień był jakiś wartościowy na tyle, ile nam pozwala to miejsce. Natomiast myśleć o tym pozytywnie, że kiedyś to się skończy i wyciągać z każdym dniem wnioski, żeby do tego już nie wrócić, to jest najważniejsze.
Dziękujemy za uwagę.